Straceńcy. Taśma siódma, ścieżka druga.
Mister, hotel, good hotel,
paplał taksówkarz. Trauper przypomniał sobie, że nie podał adresu, pod który zmierzał. Wyciągnął z portfela kartkę i odczytał nazwę ulicy.
Yes, yes, mister, hotel.
Taksówkarz dał do zrozumienia, że wie, dokąd zawieźć gościa, więc Trauper rozsiadł się wygodnie i zaczął obserwować drogę, zastanawiając się, czy tą trasą będzie jechał za kilka dni prezydent Roosevelt, gdy przybędzie do Teheranu. Jezdnia zwęziła się i skręciła szerokim łukiem do dzielnicy małych, białych domków bez okien, które wyglądały jak pudełka do butów porozrzucane na piasku. Ruch na jezdni zgęstniał, a mnogość wózków ciągnionych przez osły i przekupniów z koszami wskazywała, że znaleźli się w pobliżu bazaru. Potwierdził to kierowca, który nie zwalniając tempa jazdy odwrócił się do Traupera i powiedział szybko coś, czego można było zrozumieć tylko słowo suk. Niewiele cię, bracie, rozumiem, ale chyba mnie informujesz, że w pobliżu jest bazar, na którym twój brat ma stragan ze złotem najtańszym na świecie i chcesz mnie tam zawieźć, żebym coś kupił, powiedział po angielsku Trauper. Kierowca uznał uśmiech na jego twarzy za potwierdzenie, że jego przemówienie zostało zrozumiane. Zatrzymał gwałtownie samochód i podsunął Trauperowi pod nos rozłożoną dłoń. Następnie podłożył kołek pod dźwignię hamulca ręcznego, gdyż sama nie utrzymywała się w górnym położeniu, i wysiadł z samochodu, wciąż machając w stronę pasażera rozłożoną dłonią.
— Ej, wracaj ty, sukinsynu!
— krzyknął za nim Trauper, który wreszcie zrozumiał, że kierowca postanowił zrobić zakupy i właśnie mu pokazał, że wróci za 5 minut. Tamten jednak nie zareagował, a po chwili zniknął w tłumie tak samo ubranych ludzi. W tym samym momencie Trauper dostrzegł, że obok jego taksówki stanął dwukołowy wózek wysoko obładowany stertami worków z ziarnem. Zatrzymał się tak blisko, że uniemożliwiał otwarcie drzwi. To podziałało na Traupera jak sygnał alarmowy. Poczuł, że jest w pułapce. Szybko przesunął się na drugą stronę i sięgnął do klamki. Ale w tym momencie ktoś otworzył drzwi z rozmachem. W ostatniej chwili Trauper dostrzegł zarośniętą twarz o europejskich rysach i zanim zdołał wykonać jakikolwiek ruch, cios pięścią uzbrojoną w kastet, a może krótką pałką, wymierzony wprost w twarz, pozbawił go przytomności. Ocknął się pod strumieniem zimnej wody, którą ktoś polewał jego głowę z gumowego węża. Ze złamanego nosa ciekła mu krew, która zmieszana z wodą zostawiała różowe plamy na koszuli i jasnych spodniach.
— No, wreszcie! — usłyszał głos po niemiecku.
Podniósł głowę. Nie widział na jedno oko, które spuchło po ciosie, jaki otrzymał w twarz. Siedział przywiązany do solidnego drewnianego krzesła pośrodku warsztatu ślusarskiego, mieszczącego się prawdopodobnie w piwnicy, na co wskazywała woń stęchlizny zmieszana z odorem oleju, metalowych opiłków i moczu. Pochylił się nad nim mężczyzna i Trauper rozpoznał w nim tego, który uderzył go w samochodzie. — Jestem amerykańskim korespondentem, nazywam się James Corus — krzyknął z siłą, na jaką go było stać.
— Niech nie opowiada bzdur.
Za rogu wyłonił się młody mężczyzna, blondyn, w koszuli z podwiniętymi rękawami.
— Ja dobrze wiem, kim jesteś
— mówił płynnie po niemiecku, bez obcego akcentu. Pochylił się nad Trauperem i dotknął palcem jego złamanego nosa, co wywołało dotkliwy ból.
— Czy jest pan Niemcem?
Trauper mówił w dalszym ciągu po angielsku, ale przez sekundę pomyślał, że nastąpiła pomyłka i schwytali go agenci SD lub Abwehry. Ożywiła go nadzieja, że zaraz wszystko się wyjaśni i facet z zarośniętą twarzą będzie go przepraszał za uderzenie.
— Posłuchaj uważnie.
Blondyn nie odpowiedział na pytanie, jakby go w ogóle nie dosłyszał.
— Mamy przed sobą całą noc, żebyś powiedział mi wszystko, co wiesz.
Zapewniam cię, że powiesz. Nawet wtedy, gdy będziesz krwawym strzępem
będziesz mógł mówić. Oszczędzimy twój język i będzie to twój jedyny cały organ.
Nie wiem, o czym pan mówi. Ja przysięgam, że jestem korespondentem. Przyleciałem dzisiaj w południe z Kairu. W marynarce mam paszport. Nazywam się Corus. James Corus.
Trauper starał się nadać swojemu głosowi jak najbardziej przekonujące brzmienie, lecz zdał już sobie sprawę, że nie ma szans, aby ktokolwiek mu uwierzył.
Blondyn wyprostował się, spojrzał na kogoś stojącego z tyłu za krzesłem i dał mu znak skinieniem głowy.
Trauper poczuł, jak na jego szyi zaciska się sznur.
Po chwili potężny cios kastetem, zadany przez blondyna, zdruzgotał mu policzek.
Zapadł w ciemność, z której po chwili wydobył go ponownie strumień zimnej wody.
Posłuchaj, faszysto! Blondyn znów się nad nim pochylił i przysunął twarz tak blisko, że czuć było smród nikotyny z jego ust.
Ty i twoi ludzie zagrażacie komuś, kogo kocham, bardziej niż ojca i matkę. Towarzyszowi Stalinowi. Rozumiesz, draniu? Nie mamy czasu. Albo powiesz natychmiast wszystko, co wiesz i uratujesz życie, albo powiesz to po paru godzinach, ale będziesz już tylko krwawym ochłapem i będziesz mnie błagał, żebym cię dobił.
Zawiesił głos i czekał na reakcję Traupera. Ten milczał.
Włóż mu palce w imadło,
powiedział wreszcie blondyn do mężczyzny za plecami, a ten mocniej zacisnął Trauperowi pętlę na szyi.
Dość.
Powiem,
wystękał Trauper, rozpaczliwie usiłując złapać powietrze.
No, jesteś rozsądny.
Blondyn przysunął sobie zydel i usiadł naprzeciwko.
Jak się nazywasz?
Hans Trauper.
Jesteś z Abwery czy SD?
Z Abwery.
Jaki masz pseudonim?
Joachim.
A z kim miałeś się tutaj spotkać i kiedy?
Jutro o 10 rano przy fontannie na placu przy meczecie. Mężczyzna w jasnym garniturze w prążki z Timesem w kieszeni marynarki. Nie wiem, jak się nazywa. To Niemiec.
Hasło?
Upał nie daje żyć, po angielsku.
Odzew?
Można się przyzwyczaić.
A inne znaki rozpoznawcze?
Trauper pokręcił głową.
A po co to spotkanie?
On jest z oddziału rozpoznawczego SS, przerzuconego pewien czas temu do Iranu. Nie wiem kiedy, dodał pośpiesznie. Miał mnie zaprowadzić do Persa, którego ludzie obserwują lotnisko, aby nas poinformować, kiedy przyleci Roosevelt. Chodziło także o to, żeby Pers zorganizował tłum, który zatrzyma samochód prezydenta i rozpocznie bijatykę z ochroną. Wszystko to mieliśmy ustalić jutro.
Tylko ty miałeś się z nim spotkać?
Nie. Jeszcze jeden agent, pseudonim Hans, w tym samym miejscu i czasie.
Czy znasz któregoś z nich?
Nie.
Blondyn wstał i odsunął stołek. Zabij go, powiedział do drugiego.
Założył kapelusz, odwrócił się.
Ale bez hałasu, dodał i wyszedł z warsztatu. Następnego dnia wysoki mężczyzna o śniadej cerze i europejskich rysach, ubrany w jasny garnitur w prążki, ze złożonym Timesem w kieszeni, przeszedł przez szeroki plac przed meczetem i skierował się w stronę kafejki. Nie wszedł tam jednak, lecz zainteresowany okrzykami, które nagle dały się słyszeć zza rogu, odwrócił się. U wylotu ulicy pojawił się kondukt pogrzebowy, na czele którego postępowało kilka kobiet zawodzących z niezwykłą energią i odwracających się co chwilę w stronę zwłok zawiniętych w białe prześcieradło. Wysoko niesionych nad głowami żałobników, na niewielkiej drewnianej platformie przez kilku młodzieńców. Przeszli obok, czyniąc nadzwyczajny harmider i zamieszanie, więc nikt nie mógł dostrzec, że w pewnym momencie mężczyzna w jasnym garniturze zwrócił głowę w stronę siedzącego przy stoliku grubego, łysego Persa, który nieznacznie skinął głową. Mężczyzna
odczekał, aż hałaśliwy kondukt przejdzie do meczetu i ponownie okrążył plac, aby po kilku minutach znowu znaleźć się przed kawiarnią. I tym razem odszukał wzrokiem grubasa przy stoliku, a napotykając jego oczy, w których nie było znaku ostrzeżenia, ruszył w stronę fontanny pośrodku placu. Przez ostatnie kilka godzin krążył po śródmieściu Teheranu według wcześniej ustalonego planu, który przewidywał, o jakiej godzinie miał się stawić w wyznaczonym miejscu. Tam, zmieszany z tłumem, już na niego czekał grubas, który bacznie obserwował, czy mężczyzna w jasnym garniturze nie jest śledzony. Jemu samemu trudniej byłoby zauważyć, czy ktoś za nim postępuje. Postronny zaś obserwator, nieznany śledzącym, mógł łatwiej dostrzec ewentualnych prześladowców. Znak, który dał, siedząc przy stoliku w kafejce, był ostatecznym potwierdzeniem, że nie ma powodów do obaw. Mężczyzna w jasnym garniturze podszedł do fontanny i usiadł na kamiennym obramowaniu, jak zmęczony turysta. — Upał, nie daje się żyć! — usłyszał w pewnej chwili. Podniósł głowę i zobaczył wysokiego blondyna. — Nie mogli przysłać bardziej typowego Niemca — pomyślał. — Ech ci, fachowcy z Abwery! — Można się przyzwyczaić — odpowiedział, wyciągając rękę. — Ty jesteś Joachim? — zapytał. — Nazywają mnie Drost. Ali już na nas czeka. Gdy się odwrócisz, zobaczysz na wprost siebie wąską uliczkę. Druga brama w piętrowym domu po lewej stronie. Zastukaj 3 razy wolno i 2 szybko. Ja przyjdę za kilka minut. Oprócz nas będzie jeszcze ktoś. Opuścił gazetę, rozejrzał się po placu i dał znak, że nie ma już nic więcej do powiedzenia. Joachim poszedł wprost przed siebie i po chwili zniknął w cieniu. W tym samym czasie grubas przy stoliku zdusił papierosa na marmurowym odłamku zastępującym popielniczkę, rozejrzał się badawczo wokół i nie dostrzegając niczego podejrzanego wstał i powoli, jakby z ociąganiem, ruszył w stronę wąskiej uliczki. Jeszcze raz się obejrzał, po czym szybkim krokiem wszedł do cienia, gdzie natychmiast skręcił do bramy. Zatrzymał się, czekając, czy za nim nikt nie wejdzie, ale po kilku minutach, gdy nic nie zakłócało spokoju, zbiegł schodkami do sutereny i zastukał w umówiony sposób. Drzwi otworzyły się z hałasem, jaki czynią deski trące o cementową posadzkę. Grubas szybko wszedł do środka. Wewnątrz panował wilgotny zaduch, a ciemność rozpraszała niewielka żarówka w potłuczonej bakelitowej oprawie. Pers, który otworzył drzwi, skłonił się nisko i pośpiesznie zniknął za drugimi drzwiami prowadzącymi do dalszych części sutereny. Po kilku minutach nadeszli dwaj pozostali Niemcy. Ostatni przyszedł gruby Pers. — W okolicy wszystko w porządku — powiedział po angielsku. — Zostanę za drzwiami. Odwrócił się i skierował do wyjścia, gdy w tym samym momencie drzwi wypadły z framugi pod potężnym kopniakiem i do piwnicy wtargnęło 3 rosłych mężczyzn z pistoletami w dłoniach. Drost usiłował wydobyć pistolet z kieszeni marynarki, lecz Joachim był szybszy i przystawił mu lufę do głowy. — Rusz się, a rozwalę ci łeb — powiedział. Wsadził mu rękę za połę marynarki i wyciągnął Lugera. — Jestem oficerem radzieckiego wywiadu — odwrócił się do pozostałych stojących z podniesionymi rękami. — Jesteście aresztowani. W tym samym momencie usłyszał strzały i krzyki dobiegające z podwórka. — Co tam się dzieje? — Sprawdź to! — krzyknął blondyn do jednego ze swoich ludzi. Ten wybiegł na zewnątrz i po chwili wrócił. — Nie dopilnowali! — powiedział zdyszany. — Pers uciekł, ale go gonią. Koniec przed początkiem. Samolot prezydenta przemknął nad kanałem Suezkim. Spłowiała zieleń Kairu szybko pozostała w tyle, i pod lecącymi rozciągnęła się szara pustka półwyspu Synaj. Franklin Roosevelt przysunął się bliżej okna, aby podziwiać nieznane widoki za oknem. Szybko jednak, znudzony jednostajnością krajobrazu, oddał się krótkiej drzemce. obudził się, gdy samolot zataczał szerokie koło nad Jerozolimą, aby się udać w stronę Morza Martwego. Po kilku godzinach wylądowali na lotnisku radzieckich sił powietrznych, położonym kilka kilometrów na północ od Teheranu, i kawalkada czarnych byków, do których wsiedli prezydent i jego ekipa, ruszyła szybko w stronę ambasady amerykańskiej. Michael Reilly, szef ochrony prezydenta, który wsiadł do samochodu Roosevelta, obserwował z niepokojem zatłoczone ulice, przez które dwa, może więcej razy dziennie mieli przejeżdżać z ambasady amerykańskiej do brytyjskiej i radzieckiej. Dobrze pamiętał wydarzenie z 1933 roku, 15 lutego, gdy prezydent w odkrytym samochodzie jechał ulicami Miami na Florydzie, z tłumu wyrwał się włoski murarz Giuseppe Zangara, krzycząc: „Za wielu ludzi umiera z głodu”. Udało mu się zbliżyć do samochodu prezydenta i użyć rewolweru. Oddał 5 strzałów, z których jeden zabił Antona Czermaka, burmistrza Chicago. 4 zaś inne raniły ludzi z otoczenia prezydenta, który jednak wyszedł z opresji bez szwanku. Giuseppe Zangara został stracony na krześle elektrycznym w 1933 roku. Takie szczęście mogło się nie trafić po raz drugi. Tym bardziej, że informacje przygotowane przez działającego w Teheranie pułkownika Schwarzkopfa ostrzegały, że teren jest wyjątkowo niekorzystny i niebezpieczny. W Iranie działało wiele ugrupowań antybrytyjskich, bardzo podatnych na niemiecką propagandę i skorych do współdziałania z Niemcami. Było oczywiste, że wywiad niemiecki dowiedział się o czasie i miejscu spotkania przywódców 3 mocarstw i mógł przygotować zamach. Allen Dulles, rezydent amerykańskiego wywiadu w Europie, zwrócił uwagę na takie niebezpieczeństwo, choć niczego konkretnego na temat planów zamachu nie udało mu się zdobyć. Sugerował jednak, że zamach może nastąpić już w Kairze. Reilly przekazał to ostrzeżenie prezydentowi i proponował, aby spotkanie z Churchillem odbyło się w bezpieczniejszym miejscu, na przykład na Malcie, będącej całkowicie pod brytyjską kontrolą, gdzie agenci niemieccy nie mogli liczyć na współdziałanie miejscowej ludności. Jednakże wyspa, do niedawna zaciekle atakowana przez włoskie i niemieckie samoloty, była teraz już tylko stertą gruzów i znalezienie odpowiedniego miejsca na zakwaterowanie dostojnych gości i odbycie konferencji okazało się niemożliwe. Nie pozwól, aby w twym sercu zagościł lęk. Przygotuję miejsce dla ciebie. Według świętego Jana, księga 14, wersy od 1 do 4, napisał w liście do Roosevelta Winston Churchill, powołując się na Biblię, co miało wzmocnić zaufanie prezydenta do brytyjskiej gwarancji, że w Kairze panują nad sytuacją. Ale bezpieczeństwa w Teheranie nie gwarantował nikt. Co prawda cesarz nakazał zamknąć granice państwa i zawiesić wszelkie transmisje radiowe, jednak irańska żandarmeria była zbyt nieliczna, aby skutecznie chronić gości. Reilly mógł polegać jedynie na pułkowniku Normanie Schwarzkopfie, który od kilku tygodni przygotowywał w Teheranie zabezpieczenia. Rzeczywiście, budynek ambasady amerykańskiej, położony za wysokim murem, otoczony licznymi posterunkami z bronią maszynową, dawał pełne poczucie bezpieczeństwa. Ale co będzie, gdy prezydent wyjedzie poza tę fortecę? Reilly rozumiał, że jakiekolwiek decyzje w tej sprawie nie on będzie podejmował. Dlatego z radością przyjął wiadomość, że Winston Churchill zaprosił prezydenta, aby ten zamieszkał w brytyjskim poselstwie, położonym tuż obok poselstwa radzieckiego, co oznaczało, że konferencje będą się odbywały w budynkach położonych blisko siebie, a trasa przejazdu prezydenta przez niebezpieczne ulice będzie skrócona do minimum i zostanie obstawiona kawalerią Sikhów. Jednak Roosevelt odrzucił to zaproszenie. Szef suwerennego państwa nie może być gościem na obcej ziemi, brzmiała odpowiedź. Z tego samego powodu prezydent odrzucił zaproszenie Stalina. Oczywiście można uznać, że obie oferty miały charakter kurtuazyjny, a żaden z zapraszających, choć powoływał się na względy bezpieczeństwa, nie mógł wskazać na konkretne zagrożenie. Jednak następnego dnia, 28 listopada, Stalin ponowił zaproszenie. Tym razem w rozmowie z ambasadorem Avrelem Harimanem zakomunikował, że w Teheranie aresztowano 3 zamachowców przygotowujących atak, który miał nastąpić w czasie przejazdu prezydenta przez miasto. Agent Nikolaj Kuzniecow i jego koledzy z NKWD, działający w Teheranie, spełnili swoje zadanie. Odtąd bieg spraw światowych miał się potoczyć innym torem. Roosevelt przebywał w swoim pokoju, gdy Harriman i Reilly przyszli z wiadomością o zamachu przygotowywanym przez Niemców. Szczegóły spisku, jaki ujawnił radziecki wywiad, wskazywały jednoznacznie, że zagrożenie jest bardzo realne i duże. Czy Churchill mógłby mieć za złe, że wobec oczywistego niebezpieczeństwa Roosevelt zdecydował się przyjąć radzieckie zaproszenie, a odrzucić brytyjskie? Gmach brytyjskiej ambasady był niewielki i pomieszczenie tam całej amerykańskiej delegacji byłoby bardzo uciążliwe zarówno dla gości, jak i gospodarzy. Nie to jednak było najważniejsze dla Roosevelta. Istotniejsze było to, że uzyskał szansę pozostania sam na sam ze Stalinem, aby omówić z nim plan budowy podstaw powojennego porządku bez Churchilla. Tego dnia rano prezydent Stanów Zjednoczonych przeprowadził się do głównego gmachu radzieckiej ambasady, a jej gospodarze przenieśli się do mniejszego budynku położonego na tyłach kompleksu. Na wieść o przeprowadzce Amerykanów generał Allen Brooke, doradca Churchilla, westchnął. Ta konferencja skończyła się, zanim się rozpoczęła. Było już południe, gdy do sypialni, w której wypoczywał Roosevelt, wszedł Reilly, aby go poinformować, że Stalin przybędzie za kilka minut, aby złożyć uszanowanie amerykańskiemu prezydentowi. Roosevelt wjechał na wózku inwalidzkim do salonu i skierował się w stronę drzwi, aby powitać Stalina. Zobaczył niskiego mężczyznę, uśmiechniętego i wypoczętego, ubranego w mundur musztardowego koloru z wielkimi złotymi epoletami i jednym tylko orderem zawieszonym na piersi. Miło mi pana widzieć, powiedział Roosevelt, co natychmiast przełożył Władimir Pawłow, tłumacz podążający pół kroku za Stalinem. Próbowałem od dłuższego czasu do tego doprowadzić. Ta rozmowa, przy której obecni byli tylko tłumacze, Pawłow i przy Roosevelcie Charles Chip Bolen, późniejszy ambasador Stanów Zjednoczonych w Moskwie, trwała pół godziny. Nie należy sądzić, że Roosevelt i Stalin wyszli poza ogólnikową wymianę zdań na temat sytuacji na świecie. Musieli się poznać. Mieli jeszcze wiele czasu, aby w cztery oczy omówić najważniejsze sprawy powojennego porządku. Roosevelt oddawał się tej sytuacji z naiwnością dziecka, które otrzymało upragnioną zabawkę, nie dostrzegając ostrych krawędzi, które kaleczyły. Gdy szefowie dwóch mocarstw dyskutowali o planach budowy nowego świata, obok przemykał człowiek dzierżący za przyzwoleniem Stalina wielką władzę na Kremlu, lecz w Teheranie pozostający w cieniu. Ławrentij Beria, komisarz spraw wewnętrznych. Radziecki ludowy komisarz. Po śmierci Stalina usiłował przechwycić władzę. Występował jako zwolennik reform gospodarczych, liberalizacji życia i w ZSRR i w państwach satelickich, co stało się głównym powodem zawiązania spisku przez innych czołowych przedstawicieli władzy, Chruszczowa i Malenkowa. Został aresztowany podczas posiedzenia Prezydium Komitetu Centralnego w 1953 roku w czerwcu, prawdopodobnie osądzony w tajnym procesie i skazany na karę śmierci jako wróg partii narodu. Według innych relacji został zastrzelony, kiedy w czasie aresztowania usiłował się bronić. Harry Hopkins zanotował. Służący, którzy ścielili łóżka i sprzątali pokoje, byli funkcjonariuszami bardzo skutecznej NKWD, tajnej policji, a pod ich białymi marynarkami na biodrach były wyraźnie widoczne pokaźne wybrzuszenia. To był nerwowy okres dla Michaela Reilly'ego i jego ludzi z tajnej służby Białego Domu, wytrenowanych w podejrzewaniu każdego i bardzo nielubiących, gdy do prezydenta zbliżał się ktokolwiek mający przy sobie więcej niż wykałaczkę. Oczywiście najważniejszym zadaniem Berii, poza zapewnieniem bezpieczeństwa Stalinowi, nad czym czuwało 10 lub 12 ochroniarzy, w większości Gruzinów pod dowództwem Szoty Cereteliego, było zbieranie informacji wywiadowczych. Głównym źródłem miały być mikrofony ukryte w pokojach zajętych przez Amerykanów. Według zeznań, jakie wiele lat po wojnie złożył Sergo, syn Berii, który płynnie władał językami niemieckim i angielskim, ojciec dawał mu do tłumaczenia taśmy z nagranymi najważniejszymi rozmowami Amerykanów, wśród których znalazła się rozmowa Roosevelta z Churchillem. Każdego dnia Beria przygotowywał dla Stalina raport na temat wyników podsłuchów. Czego się dowiedzieli, słuchając rozmów Roosevelta i jego najbliższych współpracowników? Jaki wpływ miało to na decyzję Stalina? Do dzisiaj rosyjskie archiwa nie ujawniły tych dokumentów. Czy Roosevelt zdawał sobie sprawę, że Rosjanie słuchają każdego jego słowa, gdy zamykał się w swoim apartamencie? Bez wątpienia ludzie z jego ochrony musieli go informować o takim zagrożeniu. Jednak bardzo trudno o tym pamiętać każdego dnia od rana do wieczora. Bardzo trudno jest zapanować nad emocjami, zmęczeniem, znużeniem i pamiętać, że każde wypowiadane zdanie może mieć ogromne znaczenie. Podsłuchujący na to właśnie liczyli, że ten stary człowiek, który źle znosił podróż i pobyt w Teheranie, popełni jakiś błąd, zapomni o tajemnicy i powie coś, co dla Stalina będzie ogromnie ważne. Zagrożenie zamachem już nie istniało. Po aresztowaniu trzech niemieckich agentów atak był już niemożliwy. Niemcy musieli się liczyć z tym, że aresztowani zostaną zmuszeni do zdradzenia planu działania, kryjówek i kontaktów. W tej sytuacji na wieść o schwytaniu trzech towarzyszy pozostali członkowie grupy uderzeniowej ukrywający się w górach lub przerzuceni do Teheranu musieli gwałtownie szukać dróg ucieczki. Wiadomość ta musiała natychmiast dotrzeć do Skorcennego. Czy to ona stanowiła dla niego ostateczny argument pozwalający odwołać akcję? Nigdy później nie wracał do tej sprawy. W pamiętnikach ledwie o tym wspomniał. Na szczęście Junkers Ju-290 z grupą zmierzającą do Persji nie wystartował ze względu na wypadek. Ponieważ głównie niemieccy agenci w Iranie zniknęli, ja zarzuciłem cały plan. Ponieważ odrzuciłem plan, zwrócili się według wszelkiego prawdopodobieństwa do Canarisa, ale nigdy później nie mówili mi nic na ten temat. Kim byli oni, o których wspomniał Skorceny? Bez wątpienia chodziło o Kaltenbrunnera i Schellenberga. Tak więc po schwytaniu w Teheranie przez NKWD agentów SD pozostali na miejscu jedynie agenci Abwery. Jednak Canaris, usunięty ze stanowiska szefa wywiadu wojskowego, nie mógł już decydować o wykorzystaniu tych ludzi, ani wydać im rozkazu, aby dokonali zamachu na prezydenta Roosevelta. Kaltenbrunner i Schellenberg zwrócili się więc do niego z tych samych powodów, dla których wcześniej zaprosili go na rozmowę do hotelu Eden. Jeżeli myśleli, że ułatwi im wykonanie zadania w Teheranie, zawiedli się. To jednak nie miało już żadnego znaczenia. Bogusław Wołoszański, Straceńcy, taśma siódma, koniec ścieżki drugiej.